Tomasz Olszewski, dzień dobry, a w studiu Radia Gdańsk, jak co dwa tygodnie w poniedziałek Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za miesiąc zimna Zośka.
Tak, aż się przestraszyłam co za miesiąc, bo w tym miesiącu tyle się różnych rzeczy dzieje.
O ile będzie, bo w zeszłym roku nie było, jak pamiętam.
Tak, no kwiecień jest takim miesiącem, faktycznie oczekujemy na te ostatnie przymrozki, ale też jest zimno jeszcze, tak? Ja taki chłodek jest, jeszcze nie ma tych wiatrów typowych europejskich od zachodu.
Bo tu często ze wschodu jeszcze zaciągnie, czy z północy jeszcze, nie daj Boże.
Tak, więc z jednej strony wydaje nam się, że to jeszcze nie jest ten miesiąc, kiedy robimy coś w ogrodzie. Ale z drugiej strony to właśnie jest ten miesiąc, dlatego jeszcze raz Państwu przypominamy, że właśnie zanim wszystko ruszy, bo może być bardzo ciepło pod koniec miesiąca, w zeszłym roku było już naprawdę ciepło pod koniec kwietnia, maj też był bardzo ciepły.
Majówka już była bardzo piękna.
Tak, i jeżeli cała wegetacja nagle ruszy, no to już nie będziemy mieli czasu na żadne takie prace jak regeneracja trawnika, czy jakaś regeneracja rabat bylinowych, czy zaokładanie nowego warzywnika. Po prostu już nie będzie miejsca, dlatego, bo będzie wszędzie zielono, wszędzie będzie, wszystko będzie porośnięte piękną roślinnością. Teraz jest jeszcze dobry czas, jeszcze mamy dwa tygodnie na to, żeby takie roboty, prace, że tak powiem, ziemne jeszcze wykonać. No niestety raczej w dzisiejszych czasach ze względu na te zmiany klimatyczne, jednak ocieplenie klimatu, nawet u nas w Polsce, musimy może troszeczkę sobie zmienić te nasze przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o sadzenie roślin z odkrytym korzeniem. Dlatego, bo zawsze się przyjmowało, że od października do kwietnia. Ale ja zauważyłam już dwa tygodnie temu u mnie w ogrodzie, że wiele roślin, takich jak grab, głuk, czyli moje takie zwykłe krzewy, które mam, i drzewa, z których mam żywopłoty, już zaczęły wpuszczać pąki. A to są zazwyczaj takie właśnie rośliny, które sadzimy z odkrytym korzeniem. Więc jeżeli zauważycie Państwo, że rośliny, które proponują Wam z odkrytym korzeniem, mają już liście wykształcone, bo jest cieplej po prostu, to też zastanówmy się, już może tego nie sadźmy, zamknijmy sobie ten okres sadzenia z odkrytym korzeniem, powiedzmy do końca marca, do początku kwietnia, więc musimy, ja tutaj często Państwu mówimy, że w związku ze zmianami klimatycznymi musimy my też jako ogrodnicy przystosować się do nowych jakichś zwyczajów w ogrodzie.
I promujący rozmaite proekologiczne zachowania, bo te wszystkie akcje drzewko za makulaturę, czy tam drzewko za surowce wtórne typu elektrozłom, które tradycyjnie odbywały się w kwietniu i odbywają się w kwietniu, chyba trzeba będzie powoli zacząć przenosić na marzec, dlatego że to może być już za późno i potem z tym zeschłym habaziem będziemy się bujali, prawda, do następnego sezonu.
No to jest prawda, naprawdę przecież w tym roku w marcu było, że tak powiem, całkiem normalnie już ogrodowo, już można było wyjść, bardzo dużo rzeczy zrobić w ogrodzie.
Myślę,
że w marcu
posadziłem.
Tak, można spokojnie było siać w marcu, bo jednak gleba była całkowicie już rozmarznięta. Było kilka przymrozków, ale to nie było nic takiego. To słoneczko wyszło i zaraz wszystko się rozpuściło.
Nie w marcu, pani Katarzyno, zakwitła ta miodunka plamista, tak?
Miodunka, tak.
W marcu.
Tak,
jeszcze.
Oj tak, w marcu w moim ogrodzie
się pojawiły,
dużo,
które właśnie zdziwione, bo wylecieły i patrzą, co by tutaj nie bardzo jest.
No
co.
Oczywiście, bo to tak samo działa na, nie tylko na kwiaty, ale
forsycje
też na pszczoły, które też zaczynają
też
mieć obloty. Oczywiście. Wszystko takie bardzo wczesne, jakie na przykład mam w ogrodzie moim leśnym. Ogród leśny mój polega na tym, że wiosną jest jasno, ponieważ nie ma liści na drzewach, więc tam cokolwiek kwitnie, to będzie kwitło właśnie teraz, wiosną. I też zazwyczaj to był kwiecień, maj, a w tym roku już pod koniec marca, na początku kwietnia mieliśmy i łódkę wiosenną, i już malutkie kwiatki się zaczęły pokazywać. Bardzo, bardzo wcześnie to jest, ale naprawdę jeszcze roślina nie jest rozwinięta, jeszcze liści nie ma rozwiniętych, ale już widać pąki kwiatowe na brunerze. To jest naprawdę bardzo, bardzo wcześnie, bo zazwyczaj brunera kwitnie
nie ze mną
w tym samym
numer
czasie.
Bruner?
W tym samym czasie, co jabłonka. Żonkilki, odmiana tet-a-tet. Cudna odmiana, to są takie malutkie.
Takie?
One bardzo wcześnie kwitną. Świetnie u nas w Polsce, w naszym klimacie rosną, tu na północy bynajmniej. Ja zawsze kupuję, już taką późną zimą kupuję w kwiaciarniach, czy w jakichś sklepach ogrodniczych, takie podrośnięte żonkilki, i to zazwyczaj będzie właśnie odmiana tet-a-tet, takie małe, żółte kwiaty, i później po prostu jak one przekwitną w domu, to obcinamy przekwitnięte kwiatostany, liści nie przycinamy, dlatego, bo pamiętamy, że w cebulkowych roślinach liście przycinamy dopiero, kiedy one same już pokażą takie oznaki zamierania, czyli będą już żółte, brązowe, same najlepiej, żeby odpadły, dlatego, bo pamiętajmy, że rośliny cebulowe mają cebulkę i ona musi się najeść przez fotosyntezę.
I lodówkę sobie upchać na
cały
na
sezon, dokładnie.
Sezon, i żeby miała co wypuszczać potem.
Im bardziej będziemy dbać o to, co się, o tą cebulkę po przekwitnięciu, tym piękniej będzie kwitła w przyszłym roku. A warto zatrzymywać. Nie ma co wyrzucać do śmietnika. Warto te akurat tete-a-tet, cebulki, czy...
Ja hiacynty zawsze wywożę na żuławy i pięknie potem
jak najbardziej. Szafirki, tulipany nawet, chociaż tulipany to jest inna sprawa, bo nie zawsze powtarzają kwitnienie co roku, ale to wszystko, to całe towarzystwo wczesnych kwitnących, takich, które można do domu sobie kupić, później zrobić z nich piękną aranżację gdzieś na stół, do kuchni czy na parapecie, to potem nic nie trzeba wyrzucać, tylko spokojnie można to wysadzić do ogrodu.
Zasada zero waste obowiązuje również
jak najbardziej, w świecie ogrodowym.
A można więc albo od razu,
prawda? We wszędzie zero waste powinno być.
Mączka rogowa się pojawiła.
Już się pojawiła jakiś czas temu, wcześniej też w tym roku.
Ale na razie ja czekam na przecenę, bo na razie macenę wyśrubowaną.
Wszyscy czekają na przecenę, bo to jest właśnie fajny materiał. Mączka rogowa, można ją kupić i przechowywać.
Sypnąłem na tę grządkę pod rzodkiewki.
I dobrze.
I obornik kurzy.
Panie Tomaszu, skoro pan już mówi o mączce rogowej, to może nie wszyscy nasi słuchacze są wtajemniczeni, o co chodzi. Nasza audycja polega przede wszystkim na promowaniu naturalnego ogrodnictwa, w którym nie używamy chemii, dlatego, bo wierzymy, że chemia truje nas, nasze dzieci, nasze
i ciekawi naszą bardzo planetę. Jesteśmy, tak pani wchodzę w słowo, co tam dalej w sprawie znanego, niekochanego przez nas producenta pewnego określonego nawozu, mordercy życia zielonego na ziemi. To. W Stanach Zjednoczonych bardzo poważny proces z firmą, która przejęła tę firmę, bardzo wielką
na
firmą, na B, dotyczący tego, że jeden pan przed sądem udowodnił jednak, że po 25 latach stosowania tego dostał raka i sąd uznał, że to od tego, co prawda niektórzy twierdzą, że to nie od tego, więc pewnie sprawa się jeszcze pociągnie, no bo jedni mają świetnych prawników i drudzy zapewne będą mieli świetnych prawników. Niemniej jednak to zmusza do zastanowienia, no że...
Ja myślę, że my wszyscy ogrodnicy i też ludzie myślący jesteśmy już w stanie, już takiej świadomości, że wiemy, gdzieś tam głęboko w sercu wiemy, że to nie są środki pozytywne, że nie ma takiego antidotum na wszystkie nieszczęścia ogrodnika. Nie ma czegoś takiego, że kup jakąś niebieską pastylkę czy jakiś zielony płyn i twoje wszystkie problemy ogrodnicze znikną. Nie ma tak. Niestety przez używanie w ogrodzie głównie chemii robimy sobie pod górkę, dlatego, bo taki ogród będzie trudniej utrzymać przy życiu. Naprawdę łatwiej jest używać nawozów naturalnych, środków naturalnych.
One są używane od wieków, prawda? Oczywiście. Czyli wiemy, jak działają, a coś, co zostało wyprodukowane, nie wiem, 20 czy 30 lat temu, nie wiemy, jak się zachowa za dalsze 50 lat. No może nas to już nie będzie obchodziło, ale nasze dzieci...
To znaczy, w większości wypadków wiemy, jak zachowują się na przykład nawozy sztuczne w porównaniu z nawozami...
Odkładają się w różnych miejscach, akumulują się.
Oczywiście, bo ja nawet już nie mówię o opryskach jakichś chwiastobójczych, bo jeżeli my mamy problem z tym, że mamy kilka mniszków w trawniku, czy kilka ślicznie kwitnących stokrotek, dla mnie to nie jest żaden problem. Na świecie są naprawdę duże problemy. To są piękne ogrody naturalne, w których przynajmniej przyleci jakiś czmiel, jakaś pszczółka, jakiś motyl. Już są motyle też, to też jest niesamowite.
Są motyle, to prawda. Już w marcu się pojawiły.
Tak.
I te żółte cytrynki, bielinki i inne kolorowe. Trzmiele widziałem już w marcu.
Tak, trzmiele też już na narcyzach siedziały. No bo jak już będą miały co jeść, to będą wcześniej. Ale to już nie ma w ogóle o czym mówić, o jakichś opryskach, tak? To w ogóle zastanówmy się, że skoro te opryski są zabójcze dla owadów, powiedzmy, dla jakichś szkodników, no to nie oszukujmy się, w jakiś sposób na pewno to dotrze do nas. Także myślmy o sobie, myślmy o swoich dzieciach, bo tak naprawdę po nas odziedziczą naszą planetę dzieci i to one będą miały potem problem. My już mamy problem, bo nie wiem, czy...
Nie wiem, czy pani słyszała, że pszczoły w mieście...
No i bardzo dobrze, w miastach jest więcej czasami pszczół niż poza miastami, już
i
mówiliśmy o tym często.
Tego miejskiego pszczelarstwa.
Tak, ponieważ za miastem są też tych ogrodów jest jakby czasami mniej niż w miastach, chociaż to wydaje się dziwne, ale taka jest niestety prawda.
No bo niekwitnące rośliny są przede wszystkim
sadzone.
Monokultura. Znaczy, tak. Ja uważam, że przy określeniu monokultura powinniśmy robić gwiazdkę, co znaczy
kultura.
Oksymoron, że kultura w tym wypadku jest wykluczona. To tak. Albo mono, albo kultura.
Wróćmy do tych nawozów naturalnych w takim razie, bo może państwo by chcieli wiedzieć, a nie
mączka
wiedzą
rogowa,
jeszcze,
bo w tym momencie
co można użyć.
Brutalnie.
Dokładnie, wróćmy do tej mączki rogowej. Co to jest i jak to się używa? Przede wszystkim zacznijmy od początku. Nawozy, wiosna, kwiecień, najlepszy czas, żeby troszeczkę podkarmić rośliny, dlatego, bo pamiętajmy, teraz są, że tak powiem, dwie grupy polepszaczy gleby, tak? Bo tak naprawdę karmimy również gleby, a nie rośliny. Więc jedna grupa to jest taka grupa, która jest powiedzmy jakiś kompost, czy materia organiczna, coś, co ma masę i to polepszy budowę gleby. Ale również są sypkie nawozy, takie właśnie jak mączka rogowa, a tak jakby najważniejsze, mączka rogowa i obornik granulowany. I te nawozy są sypkie, one nie polepszą budowy gleby, no bo w nich nie ma tej masy, ale wpłyną na zasobność gleby, czyli przez glebę nakarmią rośliny. I pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałam. Nie karmimy rośliny, karmimy glebę. I potem roślina, jeżeli może, jest w stanie, nie ma jakichś swoich stresów, nie wiadomo jakich, pobiera sobie spokojnie takie składniki pokarmowe z gleby, jakie potrzebuje. I teraz o tej porze roku najlepiej jest wziąć sobie wiaderko, do tego wiaderka sobie wrzucić obornik granulowany, który można dostać właściwie teraz już w każdym, i nawet i supermarkecie, znaczy nawet i supermarkecie, ale i hipermarkecie budowlanym, i w sklepach ogrodniczych, i w kwiaciarniach, i na tego na targowisku.
I na Elbląskiej jest słoma, co będę przypominał.
I bardzo dobrze. Ale proponuję taki suchy obornik granulowany, może być kurzak, bo kurzak jest troszkę mocniejszy, pomieszać właśnie z tą mączką rogową i używać te dwa nawozy naturalne, sypkie, jako taka podstawa wiosennego do karmiania roślin. A dlaczego te dwa nawozy? Dlatego, bo obornik granulowany jest nawozem, który bardzo szybko jest uwalniany, że tak powiem, dla roślin, więc bardzo szybko już po kilku tygodniach mogą sobie pobierać składniki pokarmowe z tego nawozu. A znowu mączka rogowa zrobiona, to nie jest żadna mączka, to się nazywa, to nie ma nic wspólnego
to są
z mąką.
Takie, jak to jest bardziej ścinki, jakbyśmy mieli gałęzie w tej takiej
tak,
do mielenia.
To jest bardziej, to są wielkości może paznokcia i one są, to są pomielone, bym powiedziała. Powiedziała, że to są może nie mąka, ale zmielone części zewnętrzne zwierząt. To tak trochę strasznie brzmi, ale niemniej jednak jest to naturalne całkowicie, bo to
ale
jest.
Ale przy okazji jeśli już to zwierzę musiało oczywiście to jest służyć produkt ludzkości, to nic tak, się nie marnuje.
To jest także produkt uboczny właśnie z uboczni zwierząt i to są racice, rogi, takie część, no więcej nie przychodzi mi na myśl żadna część zewnętrzna, która by się do tego nadawała. I to jest to zmielone i w związku z tym, że to jest twarde i troszkę większe, to się rozkłada bardzo powoli. I to jest tak zwany nawóz naturalny, wolno rozkładający się, powoli uwalniający swoje składniki pokarmowe do gleby, które potem są pobierane przez rośliny. I teraz tak, jeżeli używamy dwóch nawozów, to jest fajnie, dlatego, bo dajemy roślinie natychmiast takiego kopniaka nawozowego, więc pobudzamy do życia, nakarmimy troszeczkę, bo po zimie taka jest troszeczkę niewyraźna. I to roślina pobierze i potem jak już się skończy ten nawóz, który szybko się uwalnia, to wejdzie, prawda, na prowadzenie ten nawóz, który się powoli uwalnia. I w związku z tym, że ta mączka rogowa ma naprawdę takie bardzo zróżnicowane te kawałeczki, to i te mniejsze się rozłożą szybciej, te większe się rozłożą później. Ja tak mówię na to, że to jest taki inteligentny nawóz, bo on tak wie, kiedy nakarmić tę roślinę. Naprawdę spokojnie, na długo, długo, nawet na rok, na dwa lata, to jest taka inwestycja w glebę. Szczególnie, jeżeli macie dostęp do takiej mączki rogowej, w związku z tym, że to jest nawóz wolno uwalniający się, więc ja polecam to przede wszystkim dla roślin wieloletnich. Pod żywopłoty, pod krzewy jagodowe, krzewy owocowe ogólnie, pod drzewa owocowe, pod krzewy ozdobne, pod drzewka ozdobne, pod byliny. Jeżeli macie tego więcej, no ja zawsze dbam o to, żeby u mnie w moim ogrodzie tego było sporo, bo nie ma innego naturalnego nawozu dostępnego dla nas, takiego w sklepie wolno uwalniającego się, więc jest to dla mnie bardzo ważny nawóz. Ja tak naprawdę również, tak jak pan Tomasz, w warzywniku też używam tego nawozu, ponieważ inwestuję w glebę. Zawsze przecież w warzywniku to jest taka intensywna dosyć uprawa, prawda, bo wysiewamy sałatę, rzodkiewkę, potem to zjadamy, potem na to miejsce wysadzam coś innego, to jest bardzo intensywna taka kultura.
Ta ziemia cały czas pracuje od początku.
Dokładnie.
Wegetacji aż do
dlatego
zakończenia,
też
a czasami
właśnie
nawet nie kończy, bo na przykład pory przecież przez zimę przeczekują.
Oczywiście,
czy brukselki
dużo.
U kolegi Jacka widzieliśmy bardzo dorodne.
Mogą być dużo roślin, jeżeli macie głodnych saren, tak jak ja, to bardzo dużo roślin, może spokojnie, szczególnie w dzisiejszych czasach.
A jeżeli macie
zimę.
Państwo głodne sarny, to przynajmniej one są syte, więc też jest przyjemność,
to jest
że nakarmiliśmy, podzieliliśmy się tym.
Dokładnie, także te dwa, bardzo polecam te dwa nawozy do ogrodu. I dlaczego zawsze Państwa namawiam na to właśnie, żeby używać naturalnych nawozów? Dlatego, bo jeżeli z jakiegoś powodu roślina jest zestresowana, a czasami nawet to nie będzie Wasza wina, czasami jest to spowodowane tym, że jest późny przymrozek, że jest wiatrnie z tej strony, że piesek nasiusia. Naprawdę jest bardzo dużo różnych powodów zewnętrznych, które wcale nie są spowodowane przez nieudolność ogrodnika, ale roślina ma jakiś stres. I wtedy niekoniecznie jest w stanie pobrać składniki pokarmowe z gleby. Może musi przeczekać, może w ogóle nie pobierze. I jeżeli jest to nawóz naturalny, w związku z tym, że są same naturalne w nim składniki, no to on powoli się rozłoży, ziemia go rozpoznaje, gleba go rozpoznaje, tak? To jest coś, co powstało z gleby, no powstało nie wiadomo z czego, ale wszystko jest naturalne. Wszystko jest naturalne. A na przykład nawozy sztuczne to jest oczywiście coś, co jest zrobione, stworzone już przez człowieka, coś, czego gleba nie rozpozna. Więc jeżeli wrzucimy nawozy sztuczne do ziemi, i roślina nie będzie w stanie pobrać tych nawozów, a my myślimy, ojejku, ta roślina jest chora, jeszcze trochę tego nawozu dodam, jeszcze raz, dwa, trzy i cztery jeszcze dodam, tak, tego nawozu. No to jeszcze więcej tego rzucamy do gleby i co się dzieje? Roślina wcale tego nie pobierze, a ten nawóz nie rozłoży się, tylko powolutku może wam naprawdę zniszczyć, zasolić ziemię. I, no i to nie jest wskazane dlatego, bo to na pewno nie ma nic wspólnego ze zdrową glebą, ze zdrowymi roślinami.
Skojarzyło mi się to, ostatnio były kolejne wyniki badań dotyczące suplementów diety i witamin. I wyszło na to, że te witaminy często potrafią zrobić więcej złego niż dobrego, bo stężenie, w których są dostarczane organizmowi, jest zupełnie niewyobrażalne dla natury. Natura owszem, prawda, wymyśliła sobie, nazwijmy to umownie, witaminę C czy tam E, ale w takiej dawce, jaka jest przez nas przyswajalna. Natomiast jeżeli dostajemy taką cegłą w twarz, no to nic z tego nie będzie pozytywnego, a wręcz przeciwnie, niektórzy twierdzą, że już są udowodnione związki z bardzo niekorzystnym wpływem na zdrowie niektórych, na przykład witamin dla mężczyzn, witamina E.
No wcale mnie to nie dziwi, to jeżeli to jest podobne do nawozów sztucznych, które również, tak jak tutaj zaznacza się, że są w większych stężeniach te witaminy, no nawozy sztuczne też są w dużych stężeniach i w związku z tym, jeżeli zdarzy się, że Państwo macie nawóz sztuczny u siebie w ogrodzie, który chcecie użyć, czy to jest jakiś nawóz na trawnik, czy to jest nawóz pod rośliny.
Lepiej mniej niż więcej pewnie.
To przede wszystkim mniej niż więcej, chociaż tendencja
typu
zawsze jest odwrotnie.
Jest napisane, że jedną nakrętkę na 10 litrów wody,
jakoś to nie
a
pasuje,
to dla pewności
jakoś za mało,
wlejemy
tak.
Dwie, no bo
tak,
co tam...
Trzeba bardzo, bardzo uważać. Ja zawsze mówię, że trzeba mieć prawo jazdy na nawozy sztuczne, a to...
Najlepiej ich nie używać.
Oczywiście. A to, że jakaś chemia taka do oprysków jest w ogóle dostępna dla normalnych ludzi, takich jak my, dla mnie to jest szokujące, bo to jest tak strasznie niebezpieczny produkt, że ja zawsze się
dziwię. Jak broń automatyczna w
rękach dziecka. Także pamiętajmy również, że jeżeli na przykład nie będziemy faktycznie robić tego, co dokładnie, co jest napisane na opakowaniu, jeżeli chodzi o nawozy sztuczne i potem jeszcze nie w dodatku zapomnimy podlać tych nawozów sztucznych do gleby, to możemy spalić i zniszczyć duży trawnik, rośliny.
A co my sobie to podlewamy, bo chcemy potem sami zjeść te rośliny?
Nie wiem, że trzeba podlewać, bo nawóz sztuczny inaczej może spalić rośliny.
No tak, bo w końcu jest on ubocznym produktem, znaczy pochodzenia militarnego związanym z uniemożliwianiem życia
krajach. Bo nawozów naturalnych nie musicie podlewać. Jeżeli rzucicie po prostu te garść tu, garść tam pod krzep, pod
no
krzep
i leżą
drzewka,
to takie jak palec kurzaki. Takie,
ale to poleży przez parę dni i potem już tego nie będzie. To się rozłoży, to pobierze wilgoć z powietrza, robi się takie puch, napuchnięte i potem wszystko to zniknie i wszystko będzie pięknie i będzie zdrowa planeta i wszyscy będą szczęśliwi. Jeszcze są nawozy mineralne. Mineralne nawozy zazwyczaj są pozyskiwane z minerałów, ze skał kruszonych, ale oczywiście wtedy można również taki ogrodnik, który sprawdzi, zrobi analizę swojej gleby i wykaże ta analiza, że ma naprawdę tam bardzo ubogą tą glebę. Jak najbardziej można tu również zainwestować w glebę przez używanie nawozów mineralnych, ale wtedy bo to są takie elementy mineralne, tak? Mikroelementy, tak? Takie śladowe, powiedzmy, tak? Które też są potrzebne oczywiście, nie te główne NPK, czyli azot, potas i
KK.
Fosfor. Tylko już takie bardziej śladowe elementy i to jest ważne, ale wtedy, jeżeli kupujemy, to pamiętajmy o jednej rzeczy, że to musi być dosłownie proszek. To musi być bardziej miałki jeszcze niż piasek na Saharze, dlatego, bo to jest skała i ona się w życiu nie rozłoży jeszcze za naszego życia przynajmniej, jeżeli to będą większe kawałki. Także to musi być dosłownie pył.
Ale przecież azot mamy bardziej dostępny i do tego za darmo. Wystarczy wsiąść na rower, pojechać kawałeczek na taki kawałek dzikiej łąki, pobrać sobie troszeczkę pokrzywy do worka, prawda? I zrobić sobie gnojóweczkę.
Jak najbardziej, gnojóweczkę z pokrzywy. Gnojóweczki też są bardzo, bardzo cennym nawozem.
Ja to
robię
tak, że to od góry, to na zupkę i na surówkę, a to niżej to tak. Na gnojówkę.
Ale mówiliśmy teraz o takich nawozach sypkich, które można łatwo dostać w sklepie. Dla takich osób, które może jeszcze na razie nie są gotowe na to, żeby sobie robić gnojówki, czy jechać do gospodarza po kupę kupy, tak? Co wiele osób z nas już to robi, także proszę się przygotować.
No ale też niektórzy, mieszkając w mieście, prawda, no trudno ten ja pamiętam kiedyś
można
sąsiad.
Można jechać na hipodrom.
Sąsiad nie na hipodrom, a skądś przywiózł coś bardziej inwazyjnego, Węchowo, to rzeczywiście wszyscy mieli do niego pretensje, bo trudno było oddychać, trudno było pranie wywiesić.
A jak długo?
No
pranie wywiesić w mieście? No to ja bym bardziej się martwiła...
Na przedmieściach.
Ja bym się bardziej martwiła, że moja bielizna będzie śmierdząca jakimiś spalinami samochodowymi. A nie obornikiem.
No, ja wiem, że dla ogrodnika zapach obornika to wręcz po prostu jak w słynnym filmie Czas Apokalipsy, uwielbiam zapach napalu o poranku.
Oborniku o poranku, tak.
Czyli dobrze. No w takim razie może poprosimy o SMS-owanie 603-06-06-06. Na pytania przyjdzie na pewno czas
odpowiedzieć
niebawem, a zapraszamy Państwa za chwilę na drugą część. SMS-owy numer do Radia Gdańsk 603-06-06-06. Katarzyna Bellingham na tydzień przed świętami.
Tak, jesteśmy, dzisiaj jest taki specjalny dzień, bo zaczyna się ten tydzień świąteczny już. Już chyba jesteśmy wszyscy tak nastawieni mentalnie na Wielkanoc.
Sklepy dbały o to już od dłuższego czasu za pomocą kurczaczków, króliczków, zajączków i innych.
Ja muszę przyznać, że faktycznie te święta wielkanocne są trudniejsze w ogarnięciu bez plastiku niż święta Bożego Narodzenia. Ja się z tym zgadzam, niemniej jednak można i tego dowodzimy każdego roku, ponieważ u siebie w ogrodzie mamy warsztaty każdego roku takie wielkanocne, jak zrobić ozdoby z tylko i wyłącznie materiału naturalnych. Także naprawdę można kupić naturalne jajeczka i jakieś takie śliczne, nakrapiane różnych innych, nie tylko kur, ale przepiórcze na przykład, czy duże jajka, powiedzmy od
strusia.
Nawet nie strusia, no bo to by trzeba było zrobić ogromny wianek do takiego jajka, albo ogromną pisankę, ale to można, pięknie wyglądają potem takie
na
drzewkach na przykład, albo do domu przynieść kilka gałązek, czy forsycji, czy brzozy, które no, troszkę wcześniej, no można już, jeszcze jesteśmy tydzień wcześniej, więc moglibyśmy jeszcze to zrobić, przynieść jakieś naturalne gałązki i na tych gałązkach powiesić pięknie pomalowane pisanki z prawdziwych jajek, żadnego plastiku, na wstążce, do wstążki przyklejone. Jeszcze są inne ptaki takie smaczne.
Uwaga, ptaki, bójcie się.
Indyki. Indyki mają takie jajko, nie za duże, nie za małe. I właśnie też są bardzo fajne. No teraz jest tyle pomysłów i dekopaż, i jakieś malowanie. Zatrudnić do tej roboty dzieci, bo to jest fantastyczna frajda dla całej rodziny. Ale postanówmy sobie, będziemy twardzi i będziemy mówić nie plastikom. Tak? Bo to jest naprawdę coś strasznego. Plastiki wszędzie.
Tak się cieszę, że ta unijna dyrektywa powiedziała nie plastikom. Ja rozumiem, że oczywiście muszą być pewne wyłączenia dotyczące osób na przykład chorych, które mają niezbędne w użyciu z racji ich przewlekłych chorób użycie w pewnych wypadkach czegoś, co ten plastik zawiera, ale generalnie to jest przerażające, co się dzieje z tym plastikiem. Ta ilość tych opakowań...
Zacznijmy od takiego najprostszego czegoś. Zacznijmy od tego, że nie używamy słomek. Albo jednorazowych, plastikowych kubeczków. Od tego zacznijmy. Wystarczy. I już zmienimy świat. Naprawdę. Nie ma co robić wielkich kroków na początku, bo to jest coś strasznego, że słomka, użyjemy ją przez chwileczkę, a potem ona przez tyle czasu się rozkłada gdzieś tam u jakichś biednych ryb w żołądku, prawda?
No, już nie. Tę rybę potem zjemy i będziemy też półplastikowi, jak Plastic People.
No ale to już wiadomo. Universe. Ale teraz, są święta, musimy się radować, to są takie święta związane z nadzieją, z nowym życiem, z wiosną, z kurczaczkami, z kolorami pastelowymi, wszystko jest pięknie, zaczynamy od początku. Mamy nadzieję i to dobrze, bo jako człowiek mamy to do siebie, że bez względu jakiej religii jesteśmy, zawsze mamy nadzieję. I to jest chyba coś, co trzyma nas wszystkich przy życiu.
No złośliwi mówią, nadzieja matką głupich.
No i to też prawdopodobnie jest prawdą. Niemniej jednak jakoś nam to pasuje. Również w ogrodzie jest to teraz okres nowy, wszystko zaczyna wyrastać, nowe plony w ogrodach ozdobnych, na rabatach blinowych, ale również w warzywniku. Jeżeli macie Państwo warzywnik, czy jakiś taki ogród, gdzie będziecie uprawiać rośliny jadalne, chociażby skrzynkę na balkonie, bo tak jak mówimy zawsze, wystarczy mieć parapet, a już można mieć troszkę swoich własnych pomidorków, czy papryczkę, czy bazylię, szczypiorek. Troszkę tego można mieć, skubać. A powiem jedną Wam rzecz. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, bo ci, którzy uprawiają swoje własne, na przykład pomidory, to już o tym wiedzą. Pan o tym wie, Panie Tomaszu. Nie ma lepszego pomidora na świecie niż pomidor z własnej uprawy. Nie ma o czym mówić. Oczywiście nie ma sensu
oczywiście
w niego...
Oczywiście pomidor z dzieciństwa, z babci, to jest, ale to jest ten smak, to se nevrati.
Ale uderzam, że babcia mogła azofoskę używać.
Tak? Nie, babcia wyłącznie
naturalna. Babcia była ekologiczna, no to dobrze. No bo ja
babcia nawet kury w mieście trzymała, bo mówiła, że nigdy nie wiadomo, co będzie. Przeżyła niejedno piekło z niejednej strony.
No z kurami to jest
więc...
też tak, że naprawdę nie ma lepszych jajek niż od własnych kur. Naprawdę, ja to wiadomo,
to
nie
ja
każdy
akurat,
może.
Miałem przyjemność posmakować jajek kur pani Katarzyny i przyznaję zacnej to jakości towar.
Naprawdę trudno to, nawet jak się
kupuje
ekologiczne.
Ale co się dziwić, jak te kury mają po prostu jak w raju.
No mają w raju, one dostają
domki mają opisane, po imieniu, każda wie, żadna się nie pomyli, nie wejdzie do cudzego.
One mają przede wszystkim fantastyczny pokarm. Mają, dostają codziennie ziemniaczki, nawet do tego bardzo lubią bataty, więc dodają troszkę batatów.
To są perwersje.
Bardzo
w
lubią,
Polsce jesteśmy.
Bardzo lubią, ziemia okrzymkowa bardzo im do tego też mi służy troszeczkę i dostają również olej lniany. To ja muszę przyznać, że Alina, nasza ogrodniczka, bardzo dba o te nasze kury i naprawdę to są najszczęśliwsze kury na świecie i wyglądają na takie wyfikane, że aż nie
jak
wiem.
Jak wychodzą po porannym manikirze, pedikirze.
Dokładnie. One już niedługo zaczną rozmawiać z nami. Ale wracając do Wielkiego Tygodnia. Dzisiaj dla każdego, kto już wysiewał nasiona, na przykład pomidorów albo jakichś innych roślin i teraz jest czas dla nich na przepikowanie, to teraz Wielki Tydzień jest fantastycznym momentem, a dzisiaj, szczególnie 15 kwietnia, jest najlepszy dzień, dlatego, bo rozpoczyna się kwadra owocu według kalendarza biodynamicznego, który naprawdę warto, chociaż nawet jeżeli troszkę nie wierzymy w to, czy to prawda, czy nieprawda, fajnie jest za nim podążać, ponieważ on pomaga ułożyć jakiś taki kalendarz wysiewów, pikowania. Łatwiej jest z nim żyć, szczerze mówiąc. Także w tej kwadrze owocu od 15 do końca tygodnia, przez cały Wielki Tydzień, naprawdę jest dobry okres na to, żeby wysiewać rośliny, które potem będą miały owoce, czyli również rośliny, które mają owoce w nasiona, tak? Bo to są wszystkie rośliny, których
czyli
nasiona
pomidor,
jemy.
Czyli papryka to jest,
albo pomidory,
to są,
tak?
No bo są pomidory jako owoc traktowany.
Warzywo owocowe, ale również na przykład fasola, bo fasola jest taką rośliną troszkę mało odporną na chłód, więc teraz, dopiero teraz tak naprawdę jest czas na to, żeby wysiewać na przykład fasolę, tak?
Ale do gruntu nie.
Ja sobie zawsze robię rozsadę w domu, nawet i w domu, ale i w szklarni o tej porze roku, ale pamiętajmy o tym, że na przykład już pomidorki to już troszkę za późno na wysiewanie, ale według naszych tutaj, chociaż mieliśmy takie kiepskie przepowiednie w tym roku, bo nie mogliśmy wyliczyć, panie Tomaszu, pan pamięta.
No tak, bo nie wiedzieliśmy, czy 6 tygodni to jest 8 tygodni, czy 8 tygodni to jest 6 tygodni.
Ale chyba w końcu państwo mądrzejsi od nas sobie to jakoś ogarnęli. Bo to nie oznacza, w tej kwadrze owocu nie oznacza, że tylko je wysiewamy, ale również na przykład je pikujemy. Jakiekolwiek takie pielęgnacyjne, czy do uprawy czynności wykonujemy właśnie teraz. Więc teraz będzie dobry okres na pikowanie pomidorów, bakłażanów, różnych papryk słodkich, papryczek ostrych i wysiewanie wszystkiego, co potem jemy, albo nasiona, albo owoce. No właśnie, pomidory, przepraszam, nie pomidor, tylko ogórki, bo mi się pomidory z ogórkami teraz
ogórki,
kojarzą, ja jestem taki
dynie.
Prosty człowiek. Tak, wszystkie te z rodziny takich właśnie dyniowatych, czyli dynie, kabaczki, cukinie, to samo, patisony, tykwy i ogórki sałatkowe, ogórki gruntowe, to są rośliny, które boją się chłodów. Więc do tego 15 maja, czyli jeszcze miesiąc, nie ma szans, żeby w ogóle one mogły cokolwiek na dworzu szukać. Dlatego proponuję państwu, żeby teraz je wysiać wewnątrz, w tym tygodniu. Będzie super, ja też będę siała, będziemy mogli razem mentalnie się łączyć z ogrodnikami całego Pomorza Gdańskiego, polskiego. I będziemy wysiewać teraz, ale wewnątrz, w ciepełku, trzymajmy je, póki wykiełkują. Jak tylko wykiełkują, nadal w ciepłym miejscu, ale bardziej już nasłonecznionym, naświetlonym, możemy postawić. Potem tydzień przed zimną Zośką można zacząć już, albo nawet i jeszcze w zimną Zośkę można zacząć hartować, bo nawet jeżeli wysadzicie te ogórki, czy
dynie,
czy cukinie, ja mam z cukinią
problem.
Po 15 maja, nawet tydzień po 15 maja, nawet i dwa tygodnie po 15 maja naprawdę nie zaszkodzi. Dlatego, bo czasami są
ślimaki
jeszcze...
Ślimaki będą dłużej czekały.
Ślimaki będą dłużej czekały, ale czasami niestety tak się zdarza, że jeszcze nawet pod koniec maja jest taki bardzo chłodek niemiły dla nich. Dlatego, bo
chociaż
może nie będzie
roku, pod koniec maja to już się kąpałem w naszym morzu, ja nie jestem morsem.
Ekstra, zeszły rok był cudny, bo nie było właśnie zimnej Zośki. Ale nawet, bo zimna Zośka to jest przymrozek. Ale dla takich roślin jak pomidory czy dalie, bo też są bardzo wrażliwe, chociaż nie są do jedzenia, ale są do patrzenia, więc też są użytkowe, bo można je do wazonu wkładać. Czy pogórki, dynie, cukinie. Te rośliny nawet nie muszą mieć przymrozków, żeby je żeby je zestresować. Może niekoniecznie zabić, ale zestresować. I potem taki stres może się odbić na tym, że one właśnie nie mogą przyjmować jakiegoś składnika pokarmowego z gleby. Często się tak zdarza, że nagle pomidory w czerwcu robią się fioletowe. Znaczy nie same pomidory, niestety, tylko liście pomidorów. Więc to nam też już dyktuje, o tym oczywiście będziemy mówić w przyszłych audycjach, to już nam dyktuje, że jest informacja, że ta roślina musiała mieć chłodną noc i z jakiegoś powodu nie może pobrać jakichś składników i ma deficyt jakichś składników pokarmowych. Tak? Także pamiętajmy, że dla tej grupy roślin, które są naprawdę wrażliwe, to nie musi być 0 stopni, to wystarczy, że jest 4-5 stopni. Przy 4 stopniach cynie i tytonia mogą już umrzeć.
Czyli to jak mi się lampka zaświeca w samochodzie, taka śnieżynka, to 4 stopnie jak są plus, to samochód już ostrzega. Jak 2 lampki, to wiadomo, że już jest 0.
Czyli ostrzega o tym, że trzeba pomidory chować.
Tak.
Jaki mądry samochód dla każdego ogrodnika.
Dużo jest, można by w sumie w nim mało jeżdżać, to można by tam trochę ziemi sypnąć i coś posadzić.
Teraz będzie taki okres, kiedy, bo na początku sezonu wszystkich nas korci, że tak powiem, żeby wysiewać. Teraz będzie taki okres, żeby nas wszystkich korciło, żeby już hartować i wystawiać do ogrodu i wysadzać do szklarni nieogrzewanej. Pamiętamy, co roku mamy historię ze zniczami w szklarni, z jakimiś takimi sposobami bez ogrzewania prawdziwego. Chcemy, aby nasze pomidory już były, dlatego, bo nie słuchamy się i wysiewamy je za wcześniej. I potem one są już takie wielkie, takie podrostki, nastolatki. No co będziemy robić z nimi na parapecie? Musimy wysadzać do ogrodu. Już nie mówię o tym, że bardzo trzeba pamiętać o tym, że rośliny pomiędzy ciepłem a dworem jeszcze muszą mieć ten okres hartowania, przynajmniej tydzień. Ale w dodatku jeszcze naprawdę może przyjść przymrozek albo chociażby chłód, więc starajmy się nawet do ogrzewanej szklarni nie wysadzać tych pomidorów do 15 maja na pewno.
Czyli czekamy niecierpliwimy się i w tym tygodniu owoce, bowiem księżyc nam sprzyja.
Ale mamy dużo pracy, nie musimy się niecierpliwić, mamy dużo pracy z przygotowaniem oczywiście do samych świąt, ale również mamy dużo pracy, dlatego, bo pikowanie roślin, które właśnie z kwadry owocu, wysiewanie. I jeżeli nie mieliście jeszcze okazji wysiać kwiatów jednorocznych, to możecie też teraz je wysiewać. Można je, one lepiej wysiewa się w kwadrze korzenia, ale jeżeli przegapicie kwadrę korzenia, można się podpiąć pod owocu, bo można już rośliny, które nie boją się chłodu, spokojnie wysiewać wprost do gruntu.
Ja tak się niezauważalnie uśmiechnąłem, bowiem pani Katarzyno, w zeszłym roku, kiedy mówiliśmy o malwach i wyszło na to, że ja tam nie wiedziałem, że to 2 lata, bo za pierwszym razem to tylko jest to zielone, a dopiero potem będzie z tego malwa. Jeden z naszych słuchaczy mi przywiózł sadzonki.
No właśnie, pamiętam.
Ja je posadziłem pod murem, tam gdzie chciałem, przy południowej stronie i wspaniale 8 z nich przetrwało zimę, są już dorodne, więc
ale
w tym roku jest szansa
na
piękne malwy przy domu.
Super, nie mogę się doczekać i to jakie to miłe, że nasi słuchacze nas
pozbieram nasionka i będę mógł potem komuś też dać.
Z malw, jak pan pozbiera nasionka, to trzeba je od razu wysiewać. W związku z tym, bo to są rośliny dwuletnie. I te nasionka spadają z kwiatków, wpadają do gleby i zaczynają kiełkować. Już w tym roku latem będą kiełkować, potem zimę przeżyją, będą cały czas zielone i one wtedy mogą w przyszłym roku zakwitnąć.
Ale jest teraz szansa, że z tych 8 malw, które przeżyły, to jak się same wysieją, to tak. Za 2 lata
tak. Kwiaty jeżeli będą same. Jeżeli malwom odpowiada w ogóle stanowisko, to one będą do końca świata tam rosły, kwitły, one wystarczy
albo
im dosłownie
kawałeczek. Albo do nadejścia dzika,
kawałeczek.
Bo to tutaj w Sopocie taka sytuacja, że właśnie tam tak piękne malwy były, zresztą zbierałem z nich nasiona i kosaćce, i rysy, i tam inne piękne kwiatki, i nagietki, i przyszedł taki z szablami.
No ale co, nie ma pan furtki?
Nie, to jest taka duża kamienica, z której można podjechać, bo gdyby nie można było podjechać, to by z niektórych miejsc sąsiedzi nie podrzucali śmieci pod płot.
No ja to już o tych dzikach nic nie mówię, ale prawda jest taka, że też muszą coś żyć.
Nie, ja to tylko mówię tak troszeczkę żartując, bo to widok był smutny w pierwszej chwili, ale to zdarza się, no przecież ten chłopak też musi coś jeść.
Mi strasznie szkoda zawsze, jak widzę dziki gdzieś w Sopocie, czy one lubią Sopot, to mi strasznie szkoda, bo one oczywiście nie rozumieją, że to człowiekowi się nie podoba, a my budujemy coraz więcej nowych osiedli na obrzeżach Gdańska, tam gdzie te dziki sobie spokojnie mieszkały przez setki lat albo i tysiące, a teraz robimy im manianę i się dziwimy, że one przychodzą jest ze śmietnika. No, jest łatwiej jeść ze śmietnika niż w zimie, powiedzmy, walczyć o jakieś kawałeczki zieleniny spod śniegu. Chociaż w tym roku śniegu nie było. I przypominamy Państwu, już mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, jest raczej mieć oko na te opady. Jeżeli są opady, to może być i tak niewystarczająco, bo nie mieliśmy zimy takiej śnieżnej, nie było roztopów, więc jeżeli widzicie Państwo, że w ogrodzie zimozielone rośliny, takie na przykład jak rododendron, pokazują jakieś takie znaki właśnie stresu. Nie wygląda fajnie, liście nie są błyszczące, jest taki matowy, zawijają się liście, to jest całkiem możliwe, że one są po prostu suche. Także to wszystko by trzeba było porządnie podlać i wyściółkować. I jeszcze przed tym nakarmić tym, o czym mówiliśmy w dzisiejszej audycji.
I łapać deszczówkę.
Tak, ale tego nie będzie wystarczająco w tym roku, bo nie było śniegu i tak już mamy za sobą zbyt suchą wiosnę. Już teraz ratunku nie będzie. No, zmiany klimatyczne, kolejny raz przypominamy ogrodnikom, że nie ma co w nie wierzyć, tylko trzeba się do nich dostosować.
No, ale dostosowując się, to niedługo zaczniemy sadzić tutaj rośliny egzotyczne.
No to będziemy.
Czyli
co zrobimy?
Ci, którzy od lat prowadzą walkę o to, żeby cieszyć się własną brzoskwinką, niedługo będą mogli się cieszyć taką dorodną,
no,
jak
musimy
na Bałkanach.
Musimy się dostosować, żeby nie zwariować. Oczywiście nie stresuj, bo ogrodnik ma wystarczająco problemów w życiu, nornice, krety i te sprawy, ale przede wszystkim dostosować się do zmian klimatycznych, z tym nie walczyć, bo na pewno z tym nie wygramy. A po drugie, u siebie w domu, w swojej rodzinie, pomalutku, malutkie kroczki robić, żeby jednak naszą planetę uratować. Tak jak mówię, zacząć od takich banalnych rzeczy, jak nieużywanie rurek plastikowych do picia, słomek plastikowych do picia napoi, nieużywanie tych plastikowych kubków jednorazowych, nieładowanie każdego rogalika do plastikowego opakowania, bo rogalik zjemy jeszcze w drodze ze sklepu do domu, a plastikowy worek zostanie jeszcze na 1000 lat. No pomyślmy o tym. No i teraz ja bym bardzo, bardzo, bardzo Państwa prosiła, życzę wspaniałych, cudownych, rodzinnych, szczęśliwych, zdrowych świąt, ale nie plastikowych.
Dobrze, to jeszcze powiedzmy o tym, co już po świętach. Kolejne warsztaty, bo przed świętami warsztaty były. Coście tam sobie pletli? Bo widziałem na zdjęciach.
Żeśmy sobie pletli. Różne rzeczy, szczerze mówiąc. Różne rzeczy, żeśmy sobie pletli. Zapraszam w przyszłym roku również fantastyczne warsztaty Wiklina w ogrodzie. Bo ja osobiście też brałam udział wiele razy w warsztatach, ale to była Wiklina taka koszyki, jakieś podkładki, a to jest Wiklina w ogrodzie, żeśmy pletli, wykonywali różne podpórki dla roślin, również dla roślin wieloletnich, na przykład dla hortensji, których kwiatostany opadają, bo są ciężkie. Żeśmy robili płotki i żeśmy robili piękne stożki na jednoroczne rośliny kwitnące.
Normalnie jak pomysłowemu Dobromirowi mi tak pyng w głowie powiedziała pani do hortensji, bo ja mam taki problem, że nie mogę z jednej strony do mojej malutkiej grządeczki się dobrać, ponieważ hortensja, którą lubię,
Anabel pewnie,
bo ona taka się rozpycha i ciągle, a przecież ja ją mogę leciutko odpociągnąć w kierunku płotu, żebym nie
tak,
musiał
uważać. Tak, i ludzie czasami nie mają nawet już czego użyć i nie przychodzi nic lepszego do głowy i widzę takie hortensje podwiązane do jakichś strasznych palików za pomocą jakichś strasznych sznurków. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosto można zrobić podpory właśnie z wikliny, tylko że na wiklinę niestety tak naprawdę już w kwietniu, o tej porze, tak w połowie kwietnia ten czas się kończy, bo wiklina jednak musi być jeszcze taka, która się nie obudziła
ja
do życia.
A ja sobie naciąłem.
No i bardzo dobrze, można przechowywać wikliny.
Naciąłem sobie
przez
dużo
czas
wikliny, bo musiałem linię energetyczną, że tak powiem, odsłonić.
To jak najszybciej proszę tą wiklinę użyć.
Leży sobie
ale
tam.
Ale piękne rzeczy, naprawdę ja byłam w szoku, jak piękne rzeczy można z tej wikliny upleść w ogrodzie. I również poza tym jakimi rzeczami praktycznymi, jak płotki, podpory dla roślin, stożki, też cudne stożki pod na przykład jakieś tam tunbergie czy groszek pachnący. I to można taki stożek włożyć albo do gleby na rabacie, albo po prostu do doniczki. Jak ktoś ma nawet balkon, to może taki stożek sobie zrobić i użyć. One są przecudne.
I co na tym stożku będzie?
No właśnie można puścić pnącze, na przykład jednoroczne. Nie można puścić nic takiego bardzo ciężkiego, jakiś winobluszcz czy jakiś rydestowiec. To będzie za ciężkie. Ale można na przykład właśnie, mówię, tunbergia też jest dosyć taka mocno rosnąca, ale jest jednoroczna, więc jakoś to przeżyjemy. Tunbergie, groszek pachnący, nawet powojnik, chociaż jest wieloletni, naprawdę no cokolwiek, no kardiospermu, no milion różnych takich jednorocznych pnączy można sobie wymyślić, bo teraz jest dużo. Ja nie polecam kleome, wcale nie kobei nie polecam. Kobea jest rośliną, która mnie bardzo denerwuje, ponieważ strasznie późno kwitnie. Także ja...
Sobie sprawdzę, co panią denerwuje, bo w moich myślach nie pojawiło się to.
To jest, takie pnącze, które ma takie kwiatki, które po angielsku nazywają się filiżanka ze spodkiem. Generalnie coś w tym stylu. Fioletowe albo białe. Problem polega na tym, że to jest roślina, która w naszym klimacie dopiero zaczyna kwitnąć wrzesień, październik, więc...
Ale wieloletnia?
Nie, jednoroczna. I potem ona umiera jakieś w październiku, nas czasami są przymrozki.
Ja mam tam coś takiego, odziedziczyłem po mamie na jabłonce, co ma takie piękne fioletowe kwiatki właśnie i tylko, że ma takie, te pnącza są troszeczkę przypominające winobluszcz, ale zupełnie inne jest to, co z nich wychodzi. I prawie nie mają listków. I muszę sfotografować albo znaleźć zdjęcie tego, żebyśmy ustali fioletowe. Co to jest? Ale bo to samo z siebie wyrasta. Znaczy w tym sensie, że jest cały czas na jabłonce i co roku pojawiają się nowe odrosty, nowe kwiatki.
A fioletowe kwiaty to musi być spowolnik jakiś. A o której porze, jakiej porze roku kwitnie?
W maju zaczyna i długo, całe lato się ciągnie.
Fajny jakiś.
No właśnie, dlatego chciałbym wiedzieć, jak się nazywa.
Trzeba zrobić zdjęcie. No w każdym razie Kobei właśnie nie polecam z tego powodu, że ona tak naprawdę dużo radości nam nie przyniesie. Thunbergia bardzo polecam. W sklepie moim internetowym mamy chyba z 5 czy 6 kolorów Thunbergii. W tym roku zaszaleliśmy, są przepiękne. Ale jeszcze robiliśmy bardzo fajną rzecz. Dla dzieciaków na plac zabaw robiliśmy iglo. Takie iglo z wikliny, które ma wejście, ma 3 okna, no coś
to
przepięknego.
W Sopocie przy Polnej, tam są takie porobione
no dokładnie
i
coś tunele, takiego robiliśmy
i igla,
u nas.
Prawda, tak. I tak dalej.
Także w tym roku zapraszamy z dzieciakami, będą miały dzieciaki w czym się bawić.
To świetny pomysł, to już zrobiliście, a co teraz będzie robione i kiedy?
Zapraszamy bardzo serdecznie już na ostatnie warsztaty w tym sezonie, dlatego, bo warsztaty prowadzimy i tylko i wyłącznie na wiosnę, bo później już coś innego mamy, tyle roboty innej. 28 kwietnia, w niedzielę, pod koniec miesiąca.
Czyli tydzień po świętach.
Tak, są warsztaty Praktyczny Ogrodnik. I to już są ostatnie warsztaty. Jeszcze jest kilka miejsc. Zapraszam serdecznie. Podczas tych warsztatów uczymy się takich podstawowych rzeczy, które Praktyczny Ogrodnik, który chce prowadzić ogród w takim właśnie naturalnym sposobem, powinien wiedzieć.
Jak zaprzyjaźnić się z dżownicą.
To już w ogóle, to trzeba kochać dżownicę. O nawozach, jak polepszać glebę, jak wysiewać, co wysiewać, kiedy, co z czym potem uprawiać, płodozmian, kwiaty cięte, byliny. No to wszystko tak, oczywiście w dużym skrócie to jest jednodniowy warsztat, ale mi się wydaje, że bardzo dużo inspiracji, takich zalążków, pomysłów nowych do swojego ogrodu można pozyskać.
No bo jeżeli ktoś, że tak powiem, zaszczepi się i pozna pewną myśl przewodnią, to potem może już sam zgłębiać tę wiedzę, ponieważ
życia
nam nie starczy na zgłębienie wiedzy, prawda? Mhm. Tylko właśnie trzeba wiedzieć i w takim razie 28 kwietnia godziny...
Od 11 do 16. U nas w ogrodzie jest właśnie ten warsztat.
Zapisy?
Zapisy pod e-mailem biuro@angielskieogrody.com.
Mogę poprosić o powtórkę?
biuro@angielskieogrody.com.
A jeżeli jakieś nie udało się w tej chwili zapamiętać tego tajemniczego adresu, to przecież wystarczy na
wszystko
ogrodowej,
jest,
czy...
Tak, tak, oczywiście. Weź proszę na bloga Katarzyna Bellingham, a proszę wpisać po prostu w Google, w jakiekolwiek wyszukiwarki ogród Kasi Bellingham i wszystko będzie jasne.
Warsztaty 28 kwietnia, to te warsztaty podsumujemy później w następnym naszym spotkaniu poniedziałkowym, co było. No właśnie, no trzeba się brać do roboty chyba.
Jak najbardziej. Kwiecień to jest naprawdę, nie ma przelewek.
Nie ma przelewek, chyba że bardzo mocno pada.
Oby.
Katarzyna Bellingham powróci za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.